E-Banking. Świadomy użytkownik i bezpieczny portal. 9 listopada 2009.00. W pełni skuteczna obrona przed opisywanymi w artykule E-Banking na celowniku zagrożeniami jest w zasadzie niemożliwa. W większości przypadków obowiązek redukcji ryzyka spoczywa na użytkowniku, który niestety dość beztrosko podchodzi do kwestii bezpieczeństwa swoich pieniędzy w internecie. Skoro wymagamy od banków pancernych sejfów, otwieranych po przebrnięciu przez określone z góry procedury, to równie surowo powinniśmy traktować nasze komputery. Zalogowanie się do banku równe otwarcie sejfu. W idealnej sytuacji do dokonywania transakcji bankowych online powinien być wykorzystywany terminal z systemem operacyjnym i przeglądarką poddaną hardeningowi, ograniczony w możliwości nawiązywania połączeń do kilku adresów IP. To raczej logiczny wniosek. A zatem samo oprogramowanie AVS nie wystarcza. Potwierdzają to badania opublikowane we wrześniu BR. Przez firmę Truster aż 55% ofiar Zeusa miało aktualnego antywirusa. Konieczne są także regularne aktualizacje systemu operacyjnego i przeglądarek. Pominijmy jednak kwestię braku refleksji typowego użytkownika e-bankingu i skupmy się na tym, co robią w tej sprawie same banki. S-156923 bezpieczny portal e-bankowy. Banki przede wszystkim starają się wspomagać swoich klientów już podczas pierwszego kontaktu z portalem, wyposażając go w wiele mniej lub bardziej skutecznych zabezpieczeń. Pomijamy szyfrowanie komunikacji, bo to standard, choć zdarzają się wypadki przy pracy, możliwość negocjowania słabych mechanizmów kryptograficznych w SSL/TLS. Już na etapie logowania do konta e-bankowego wprowadzane są usprawnienia. W zależności od typu konta indywidualne, korporacyjne, dostajemy różne możliwości. Spora grupa banków nadal wykorzystuje standardowe mechanizmy uwierzytelniania, nazwa użytkownika lub numer klienta i hasło. Niektórzy jednak robią pewien krok naprzód i wprowadzają wieloaspektowość do procesu uwierzytelnień lub stosują tak zwane hasła maskowane. Ich idea polega na wpisywaniu tylko niektórych znaków z hasła według zmiennego algorytmu. Mechanizm ten daje użytkownikowi i jego oprogramowaniu AVS trochę czasu na ewentualną aktualizację i wykrycie kodu złośliwego. Jeżeli komputer jest zainfekowany, a celem atakującego jest przejęcie hasła logowania, to będzie potrzeba kilku/kilkunastu logowań w zależności od liczby znaków, aby odczytać pełne hasło. Kolejnym wzmocnieniem zabezpieczeń jest możliwość wpisywania hasła za pomocą wirtualnej klawiatury. Stosuje się dwa rodzaje takich klawiatur. Pierwsze mają zawsze ten sam układ znaków, w drugich układ znaków jest generowany losowo. Większość specjalistów uważa ten rodzaj zabezpieczeń za mocno iluzoryczny, ponieważ gros używanych przez agresorów narzędzi potrafi sobie z taką klawiaturą poradzić, wykonując zrzuty ekranu, zapamiętując koordynaty kursora myszki w chwili kliknięcia. Stąd też różne pomysły na innowacje. Można więc spotkać klawiatury wirtualne, które nie wymagają klikania, wystarczy na 2-3 sekundy zatrzymać wskaźnik myszy nad określonym symbolem, aby został on zaznaczony. Nie brakuje też innych nowatorskich pomysłów. Banki stosują dodatkowe mechanizmy, które pozwalają użytkownikowi po zalogowaniu zorientować się, czy nie ma do czynienia z podstawioną witryną. Na przykład klienci Alior Banku mogą wybrać obrazek, który będzie widoczny po zalogowaniu się do serwisu. Pojawienie się innego niż wcześniej wskazanego obrazka powinno zapalić lampkę ostrzegawczą. Trochę więcej możliwości mają klienci korporacyjni. Z reguły otrzymują bardziej zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania, na przykład tokeny OTP, ale i one nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa. Nowoczesne trojany nie zawsze muszą przechwytywać hasła uwierzytelniania. Czekają, aż użytkownik zaloguje się do portalu, sposób nie ma znaczenia, a resztę operacji wykonują potem. Tutaj dochodzimy do sedna. Atrakcyjność. Bankingu polega na możliwości zdalnego zlecania operacji finansowych i na nich skupiają się współczesne narzędzia malware. Patrząc na metody działania takiego chociażby Zeusa, który w locie podmieniał zarówno beneficjenta, jak i kwotę zleceń, jakość mechanizmów uwierzytelniania dostępu do samego serwisu schodzi na dalszy plan. Znaczenia nabiera sposób weryfikacji samych transakcji. Od lat banki przyzwyczaiły nas do zdrapek, kart kodów czy tokenów. Słabość tego typu zabezpieczeń polega na tym, że dla przestępcy nie ma w zasadzie znaczenia, czego użyjemy w chwili dokonywania samej transakcji. Operacja podmiany danych zachodzi dopiero potem. Wysoce skutecznym mechanizmem jest autoryzacja oddzielnym kanałem, w skrócie OOB out of band. Najczęściej są to SMS, Y, które oprócz kodu autoryzacji zawierają także kwotę transakcji i dane odbiorcy. Dopiero wprowadzenie kodu potwierdza realizację operacji. Jeżeli jednak twórcy portalu źle zaprojektowali proces zmiany numeru telefonu, to także i to zabezpieczenie jest do obejścia. Wystarczy, że kod złośliwy podmieni numer. Niektórzy zastępują SMS odzwaniającym do użytkownika systemem IVR. Skuteczność tej metody autoryzacji zależy w dużym stopniu od zwykłej ostrożności klienta banku. Klient nie czytający komunikatów towarzyszących kodom autoryzacyjnym może zautoryzować operację przelewu na podstawione konto beneficjenta tzw. słupa i na inną kwotę. Ciekawym elementem ochrony, który banki zaczynają oferować swoim klientom, nie znamy dotąd takiego przypadku w Polsce, jest wirtualne środowisko transakcyjne. Jego wprowadzenie ma na celu zminimalizowanie efektów beztroski użytkownika. Stosuje się tutaj funkcjonalność znaną z niektórych koncentratorów SSL VPN. Istota działania tego mechanizmu polega na tym, że przed zalogowaniem do portalu e-bankingu użytkownik może pobrać ze strony banku agenta pulpit w pulpicie, na przykład w postaci kontrolki ActiveX lub apletu Java, który wygeneruje coś w rodzaju wirtualnego pulpitu. Środowisko to może być w pełni szyfrowane, na przykład RC4, zawierać własny moduł zapory ogniowej uniemożliwiający nawiązywanie połączeń z adresami IP wskazanymi przez bank, czy blokujący korzystanie z udziałów sieciowych podczas trwania sesji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby interakcję z rzeczywistym środowiskiem ograniczyć do absolutnego minimum. Niektóre narzędzia tego typu mają wbudowane dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa, np. znak zapytania, moduł antymalware, który potrafi sygnaturowo i behawioralnie wykrywać obecność kodu złośliwego, jak keylogery, screen grabbery i tym podobne. Znak zapytania, blokowanie obiektów BHO przeglądarki czy kontrolek ActiveX. Znak zapytania, wirtualną klawiaturę. Znak zapytania, moduł czyszczenia cache, znak zapytania a przeglądarki oraz wszystkich plików tymczasowych w chwili zakończenia sesji. Znak zapytania, moduł kontroli aplikacji. Znak zapytania, moduł blokujący możliwość tworzenia kont użytkowników. Podstawowy problem narzędzi tego typu polega na tym, że większość nie potrafi działać na odpowiednio niskim poziomie. Mogą więc nie obronić przed kodem złośliwym, pracującym na poziomie jądra lub ładowanym jako sterownik. Potrafią jednak zablokować skutki jego działania. Co z tego, że podczas trwania sesji Trojan przechwyci dane, jeżeli nie będzie ich w stanie nigdzie wysłać? Wreszcie banki starają się wprowadzać rozmaite mechanizmy powiadamiania. Możemy być poinformowani głównie SMS-ami o ważnych zdarzeniach wiążących się z kontem, na przykład o zalogowaniu do portalu, nieudanych próbach logowania, blokadzie konta czy zmianie jakichkolwiek danych teleadresowych. Czasami to musztarda po obiedzie, ale przynajmniej w części przypadków będzie można podjąć szybkie działanie i zablokować środki na rachunku. Bez względu jednak na to, co oferuje portal, ważna jest też jego jakość z czysto deweloperskiego punktu widzenia. Zdarza się, że poszczególne moduły systemu e-bankingu tworzone są przez różne zespoły. Teoretycznie wszystkie powinny powstawać według tego samego modelu i tej samej procedury. Zdarza się jednak, że niektóre moduły nie trzymają standardu S/156924 w banku. SIEM to podstawa. Systemy klasy SIEM Security Information and Event Management mogą być skutecznie wykorzystywane do monitorowania nie tylko bezpieczeństwa aplikacji, infrastruktury, skuteczności systemów zabezpieczeń czy sygnalizowania nieprawidłowości. Ułatwiają też przeprowadzenie analizy ataków oraz stanowią źródło materiału dowodowego w sprawach incydentów bezpieczeństwa, mających charakter przestępstw i wykroczeń przeciwko obowiązującym przepisom wewnętrznym danej organizacji oraz przepisom prawa powszechnego i tym podobne. Wielka siła systemów SIEM tkwi w oferowanej przez nie logice korelacyjnej, dzięki czemu staje się możliwe wykrywanie incydentów o złożonym przebiegu i skomplikowanym charakterze, co ma miejsce właśnie w przypadku ataków na usługi bankowości elektronicznej. Logika korelacyjna umożliwia definiowanie ciągów zdarzeń i relacji, między innymi relacji logicznych, sekwencyjności, następstwa czasowego, częstotliwości wystąpień, ścieżki ataku, czyli miejsc wystąpień, zdarzenia i tym podobne, które składają się na pełen scenariusz złożonego, wielokomponentowego ataku. Chociaż ataki zaliczające się do kategorii client-side mają miejsce na komputerach użytkowników, czyli całkowicie poza zasięgiem domeny funkcjonowania systemów zarządzania zdarzeniami, w pewnych okolicznościach jest możliwe monitorowanie na serwerach bankowych określonych sekwencji zdarzeń, które poprzedzają wystąpienie właściwych oszustw, czyli wyprowadzenie środków z rachunków bankowych klientów. Nie w każdym banku SIEM będzie sprawdzał się równie dobrze. Kluczem do sukcesu jest właściwa konfiguracja reguł korelacyjnych, a to wymaga od bankowego zespołu bezpieczeństwa zarówno dogłębnej znajomości możliwych scenariuszy ataku, jak i sporej wyobraźni. wyobraźni. Właściwie skonfigurowane SEM może posłużyć do wykrycia chociażby działania opisanego Sinovala czy Limbo 2. Posłużmy się przykładem zaczerpniętym z praktyki jednego z zespołów bezpieczeństwa w dużym banku w Polsce. Przestępcy dysponowali tylko wybranymi, i to ściśle określonymi kodami autoryzacyjnymi. Chcąc wyprowadzić środki z konta klienta, musieli wpasować się w zapytania aplikacji o kody o określonych numerach. Na ogół wymagało to od agresora wielu wycofań z operacji, dla których autoryzacji atakujący nie posiadał kodów. To właśnie sekwencja czynności nieudanych autoryzacji w określonym czasie i sekwencji w ramach jednej sesji stanowiła podstawę reguły korelacyjnej. W populacji zdarzeń pasujących do tego wzorca ataku wyróżniono następnie operacje wysokiego ryzyka i przełożono je na język zrozumiały dla systemu SEM przez uściślenie reguły korelacyjnej i wprowadzenie dodatkowego kryterium kwoty zlecenia przelewów na wysokie kwoty. Autoryzowane kodami Sinovala czy Limbo 2 były sygnalizowane i później obsługiwane z wysokim priorytetem. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż każde powiadomienie wymagało weryfikacji pod kątem eliminacji fałszywych alarmów false positives, które z oczywistych powodów zdarzały się dość często. S.156925 FDS coraz bardziej niezbędne. Powoli, ale dość skutecznie w ciągu ostatnich kilku/kilkunastu miesięcy banki zaczęły wprowadzać rozwiązania antyfraudowe. FDS czy FPS Fraud Detection/Prevention Systems. Systemy takie częściowo rozwijają możliwości SEM, ale też wprowadzają wiele nowych mechanizmów. Sedno ich pracy polega na stałym monitoringu wszelkich operacji wykonywanych w ramach elektronicznego konta i układaniu ich w profil zachowań charakterystycznych dla danego użytkownika. Dla przykładu, system może nauczyć się, że przelewów dokonujemy z reguły w poniedziałki, siedząc sobie wygodnie w domu nad morzem, a przy tym robimy to po powrocie z pracy około godziny 19:00. Aby wykonać tę operację, korzystamy z Firefoxa 3.5 zainstalowanego na Windows XP, a połączenie z internetem zapewnia operator X. Co więcej, system FDS uczy się charakteru samych transakcji, na przykład, że kwota jednorazowej operacji nie jest wyższa niż 500 zł. Tego rodzaju informacje dają już punkt zaczepienia do prowadzenia dalszych analiz. Każde odstępstwo od tego wzoru może wzbudzić podejrzenia. Systemy FDS to dość złożony organizm, którego zadaniem jest wyliczenie tzw. scoringu punktów przyznawanych za każdy z badanych parametrów, a następnie przeprowadzenie na tej podstawie analizy ryzyka i zaakceptowania, zakwestionowania, dalsza weryfikacja, czy wręcz odrzucenia transakcji. Technik, które FDS stosują jest sporo, na przykład weryfikacja informacji udostępnianych przez samą stację kliencką, profilowanie użytkownika, geolokacja, analiza ryzyka związanego z transakcją, kontekstowa analiza wzorca transakcji czy analiza sposobu korzystania przez użytkownika z aplikacji dostępowej. W razie wątpliwości możliwe jest też wymuszenie dodatkowej autoryzacji, np. za pomocą systemu IVR i telefonu do użytkownika. S.156926 na koniec. Kierunek, w którym podążają twórcy kodu złośliwego, sprawia, że znaczenie ma nie tylko jakość zabezpieczeń komputera czy mechanizmy stosowane przez bank. Dużą wagę należy przywiązywać do świadomego korzystania z internetu. Nie oznacza to rzecz jasna, że bankowcy mogą spocząć na laurach i obarczać odpowiedzialnością za bezpieczeństwo bankowości internetowej wyłącznie jej użytkowników. Większość banków doskonale zdaje sobie sprawę z wysokości stawki, o jaką toczy się gra, i wciąż znajdują się nowe obszary wymagające istotnej poprawy.